3 godzinach od rozpoczęcia nagrania Gerard przekonał się, że jego wpływ na śledztwo nie jest tak mały, jak sądził. Najwyraźniej uwaga rzucona na korytarzu komendy podziałała, bo kompozytor wciąż nie został uwolniony. Tym razem Edling nie miał zamiaru oglądać złagodzonej wersji na antenie NSI. Wraz z Brygidą zajęli pokój Emila, wcześniej prosząc go o to, by sam przeniósł się do salonu. Na niewiele mogło się to zdać, bo chłopak zaraz włączy tablet czy smartfon i obejrzy wszystko na małym ekranie. Liczyło się jednak to, że Edlingowie formalnie nie przyzwalali na oglądanie tych dantejskich scen. Morderca westchnął z bólem, kiedy czas dobiegł końca. — Nie zabije przecież dziecka — odezwała się Brygida. — Po tym, co jego brat zrobił w przedszkolu, uważasz, że nie jest do tego zdolny? Żona oderwała wzrok od monitora i obróciła się do niego. — Nie chodzi o to, na ile sobie pozwoli — odparła — ale o to, co jest dla niego opłacalne. Jeśli zabije niewinne dziecko, grunt usunie mu się spod nóg. Całe poparcie, jakie z niezrozumiałych powodów zgromadził, nagle zniknie. Powody być może były niezrozumiałe dla Brygidy, ale nie dla Edlinga. Każdy w głębi duszy chciał być panem życia i śmierci, choć zazwyczaj w odniesieniu do samego siebie, nie kogoś innego. Czas dobiegł końca, oznajmił morderca. Gerard słyszał, jak żona z trudem przełyka ślinę. Stali obok siebie i przez moment Edling zastanawiał się, czy nie otoczyć jej ramieniem. Ostatecznie uznał jednak, że powinien to zrobić w innej, mniej nerwowej sytuacji, nie teraz, gdy żadne z nich właściwie nie odbierze tego pojednawczego sygnału. Policja i prokuratura nie pozostawiły mi wyboru, powiedział porywacz. Powoli zaczął przekręcać krzesła tak, by dzieci siedziały tyłem do kamery. Metalowe nogi wydały nieprzyjemny dźwięk, który zdawał się przerazić dziewczynki jeszcze bardziej niż sama sytuacja, w której się znalazły. Łukały jednak cicho, nie mając już siły na nic więcej. Tyle tylko mogę zrobić, dodał. Porywacz wycelował w głowę dziewczynki siedzącej po prawej stronie. Gerard wiedział, że nie ma odwrotu. Być może zresztą to wszystko było wkalkulowane w cały scenariusz. Kompozytor udowodnił, że potrafi przewidywać posunięcia przeciwnika na kilka, jeśli nie kilkanaście ruchów w przód. Edling z jednej strony czuł potrzebę, by odwrócić wzrok, z drugiej jednak w jakiś sposób był winny tym dzieciom, by tego nie robić, nie uciekać. Mężczyzna pociągnął za spust. Odrzut szarpnął nieco jego ręką, a ciało dziewczynki upadło do przodu. Tylko przez moment widać było obłok krwi, który wyprysnął z dziury w czole. Pozostałe dzieci próbowały krzyczeć, ale ich głosy były stłumione przez kneble. Brygida poruszyła się nerwowo. Najwyraźniej dopiero po chwili dotarło do niej, co się stało. Przylgnęła do męża i jakby siłą woli sprawiła, że ją objął. — Zostały 2 życia — powiedział morderca. — To wciąż dobra wymiana. Czas znów biegnie. Decydujcie. I poznajcie samych siebie, patrząc na wyniki głosowania. Pół ekranu zajęły 2 słupki. Jeden był tak mały, że ledwo widoczny, drugi sięgał końca skali. Nikt nie mógł mieć wątpliwości, za czym głosowali ci, którzy oglądali koncert krwi. Widoczne w roku kadru ciało dziewczynki nagle drgnęło i Edling usłyszał, jak jego żona wstrzymuje oddech. On sam zachowywał spokój. W trakcie tych wszystkich lat pracy w prokuraturze widział zbyt wiele zwłok, by żyć w przekonaniu, że ciało ludzkie po śmierci pozostaje nieruchome. Skrajnym przypadkiem było to, co kryminalistyka nazywała odruchem Łazarza. Wskutek przechodzenia impulsów nie przez mózg, lecz przez rdzeń przedłużony, zmarły unosił ręce, po czym krzyżował je na piersi, przyjmując pozycję zbliżoną do egipskiej mumii. Był to rzadki przypadek, ale występował i był postrachem wszystkich tych, którzy dopiero zaczynali karierę w medycynie sądowej. Dziewczynka drgnęła jednak tylko raz, a potem zamarła na zawsze. Edling objął mocniej żonę. — Nie bądźcie bierni — dodał morderca. — Pokażcie, kto posiada prawdziwą władzę. Mówca wyciągnął otwarte dłonie do obiektywu, a potem odsunął się na bok. Słychać było jedynie dziecięcy szloch, cichy, ale tak pełny przerażenia, że wywołujący gęsią skórkę. Edling mimowolnie pomyślał o tym, że być może najlepiej dla tych dziewczynek byłoby, gdyby od razu podzieliły los trzeciej. W przeciwnym wypadku głęboka trauma doprowadzi w końcu do nadużywania alkoholu, sięgnięcia po narkotyki, potem przedawkowania lub po prostu targnięcia się na swoje życie. Pokręcił głową. Nie powinien tak myśleć. nawet jeśli podpowiadała to zdrowa logika i lata doświadczenia.